Dzisiaj będziemy czytać pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy. Chcemy spojrzeć na poszczególne wersety i one nam podsumują to, o czym mówiliśmy przez ostatnie dwie niedziele. Pamiętamy, mówiliśmy o tym, że z piątego rozdziału, że mamy zrzucić na Jezusa nasze wszystkie troski, wszystkie starania, cały nasz trud. A gdy się ukorzymy pod mocną ręką Bożą, gdy będziemy trzeźwi, gdy się diabłu przeciwstawimy, to on co zrobi z nami? On nas przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie, ale po krótkotrwałych cierpieniach. I żeśmy sobie rozmawiali troszkę o tych cierpieniach, używając porównania, przypowieści o trzech rzeczach. Jakie to były rzeczy, pamiętamy? Najbardziej pamiętamy ziarnka kawy, prawda? Bo one się najlepiej spisały. W tym wrzątku, 20 minut, gdy ziarnka kawy były, to co one zrobiły? Czy zmiękły? Czy rozpaczały? One cały czas produkowały kawę. Z wrzątku zrobiły kawę. Natomiast marchewka, gdy się znalazła w tym wrzątku, to cały czas płakała, bo była taka twarda, soczysta i nagle się stała flakiem. Zmiękła. Gdy ją wyjęli, to można było ją tak zgnieść i się w ręce rozłaziła. Natomiast jajko, delikatne jajeczko, gdy się znalazło właśnie w tym wrzątku, to po 20 minutach się okazało, że jest twarde. I twarde, no. Już nic z niego nie będzie. Życie już z tego jajka nie zjawi się. Wcześniej to się jeszcze mogło zjawić, gdy było delikatne. A teraz, gdy jest twarde, tylko możemy je zjeść z kanapką albo na wycieczce, jak to brat Tadeusz mówił, że brali na wycieczkę jajka gotowane i cały dzień mogli je jeść. A więc najlepiej się spisała w tym wrzątku kawa, ziarnka kawy, bo one z tego wrzątku, im było gorzej, to dla wrzątku było lepiej. Dla kawy było gorzej, znaczy dla ziarnek kawy było gorzej, ale dla wrzątku było lepiej, bo wreszcie powstała aromatyczna, smaczna kawa. I spójrzmy na pierwszy rozdział Piotra, pierwszy werset. Piotr, apostoł, czyli posłaniec Jezusa Chrystusa do pielgrzymów, do wychodźców, rozproszonych po różnych krainach ówczesnego Imperium Rzymskiego, po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii. A więc Jezus posłał swego sługę, apostoła Piotra, który wcześniej się Pana Jezusa zapierał, miał zdanie takie, że się nie spodziewał, że je zmieni za jakiś czas. Panie, wszyscy się z Ciebie zgorszą, ale ja jeden jestem gotowy na śmierć. A potem się zapierał trzy razy. Więc takiego człowieka, który we wrzątku stał się jak ta marchewka, ale się jajkiem nie stał twardym, potem gorzko płakał. Gorzko zapłakał, żałował, jajkiem twardym się nie stał. Miał miękkie serce. Jego kolega w tym wrzątku doświadczeń, prób, kolega, który miał piękne imię. To imię jest po hebrajsku Juda, a po grecku jest Judas, czyli Judasz. Piękne imię. Ale gdy powiemy Judasz, to każdy jakoś tak się czuje nieswojo. Powiemy Juda, to już się jakoś podnosimy. A to jest to samo. To samo. Chcę pokazać, właśnie pokazać, kochani, że każdy ma wartość. I marchewka ma wartość, i jajko. I to w każdym stanie ma wartość. Inaczej jajko zadziała i zrodzi życie, gdy będzie miękkie, a inaczej później też podtrzyma nasze życie, gdy będzie twarde. Bo to wszystko jest wyraz, który na końcu jest tego wersetu wybrani. Wybrani. A wyraz wybrani to nie znaczy, że Bóg selekcjonuje według własnego upodobania. Wyraz wybrani oznacza, że Bóg nas wcześniej zawezwał, zawołał, powołał. Po imieniu do nas się odezwał. I teraz każdy z nas musi zarezonować, odpowiedzieć. A gdy odpowie, gdy uwierzy, gdy przyjmie, to wchodzi do grona wybranych. Sam wchodzi do grona wybranych. Sam się niejako wybiera. Apostoł Piotr też pisze w swoim dalszych fragmentach, ale my się nie chcemy rozpraszać, o arce. Przywołuje arkę Noego. I czy tylko rodzina Noego była wybrana, te 8 osób? Też i sąsiedzi byli powołani. I wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Dlaczego? Bo z tych wielu zawezwanych niewielu odpowiedziało. I to jest cały dylemat. A więc wybrani. Wybrani według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. I dopiero do nich kieruje apostoł Piotr pozdrowienie: łaska i pokój niech się wam rozmnożą. A więc pozdrowienie jest do ludzi, którzy na tej ziemi są wychodźcami, rozproszeni. Każdy żyje oddzielnie w różnych sytuacjach, warunkach. Ale są wybrani, bo Bóg ich zawezwał według swego z góry powziętego postanowienia. Apostoł Piotr i w innym miejscu powiada, że on nas przed założeniem świata już przeznaczył do zbawienia. Przewidział do zbawienia. Dlatego, że tu jest mowa o pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. I Bóg przeznaczył zbawienie za dni Noego ludzi przez to, że im dał arkę, dał im szansę w postaci arki. I tam mogło wejść osób, nie wiemy ile, ale być może wszyscy sąsiedzi Noego mogli wejść. Ale nie weszli, bo lekceważyli, bo była to rzecz niemożliwa, żeby na tej górze była woda. I stąd jest wyraz poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu. I ci, którzy dają się wybrać, zostają przez Ducha poświęceni. Teraz znów myślę o tych dwóch kolegach, przyjaciołach. Razem chodzili po wioskach i Ewangelię głosili. Chorych uzdrawiali. Piotr i Juda. I właśnie oni, gdy mieli ten moment powołania i wybrania, moment decyzji, gdy Piotr skruszał i gorzko zapłakał, gdy Judasz nie przyszedł do Jezusa, tylko jak wiemy, skończył ze sobą. Co stało się z Piotrem? Został dzięki temu posłuszeństwu poświęcony przez Ducha w dzień 50. Poszli do górnej izby i tam ich Jezus poświęcił właśnie w odpowiedzi na ich posłuszeństwo. Że Piotr gorzko płakał po swoim zaparciu się. Potem posłusznie z kolegami, z przyjaciółmi, z braćmi, siostrami poszli do wieczernika, tam czekali i zostali poświęceni przez Ducha Świętego. To jest tu zawarte wszystko, co Piotr opisuje. A to wszystko jest dzięki temu, że kropi nas krew Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, ratownikiem. I teraz mamy wiersz 3 tego pierwszego listu Piotra i spójrzmy. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas. Odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. A więc Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielkie miłosierdzie to nie jest litość. Miłosierdzie to jest coś więcej niż litość. I On nas odrodził, to chcę podkreślić teraz, ale sprawił coś, że nasze wnętrze, nasze jestestwo, nasza kondycja się zmieniła. On nas odrodził i odrodzenie w Jezusie Chrystusie jest największym cudem wszechświata. Gdy grzesznik przestaje być grzesznikiem, gdy człowiek, który jest przeciwny Bogu, przestaje być nieprzyjacielem Boga i następuje odrodzenie ku żywej nadziei. I to wszystko nie jest teoria, dlatego że nie było teorią to, że Jezus na Golgocie został ukrzyżowany. Nie było teorią to, że zdjęli Jego ciało i włożyli do grobu i zapieczętowano głaz, który przykrywał otwór do tej pieczary. Faktem było to, że Jezus stał z martwych, że się ukazywał tym, którzy byli wybrani, poświęceni, nie wszystkim, nie światu, ale tylko swoim, tym wybranym. Faktem było to, że w dzień 50 się stał cud, niespodziewany cud i nie będę go opisywał teraz w całości. I to wszystko się stało dzięki temu, że Bóg przewidział cud odrodzenia człowieka. I inny już Piotr, inni uczniowie, odrodzeni, przemienieni i dzieje apostolskie opisują nam to wszystko, co się dzieje. A więc dobrze jest wejść do Arki, do Jezusa Chrystusa i dać się odrodzić przez Boże wielkie miłosierdzie. I to się dzieje ku nadziei. Ktoś powiedział, wiecie kto, że nadzieja umiera ostatnia. No ale to człowiek wierzący. Z tym, że w Chrystusie Jezusie nadzieja nie umiera nigdy. Dla nas, gdy żyjemy, to zawsze jeszcze jest nadzieja. Gdy w rękach Bożych jesteśmy, zawsze jest nadzieja. Ale jest ta nadzieja żywa. Żywa, która nigdy nie umiera. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Bóg jest Bogiem nadziei. I właśnie zmartwychwstanie nam powiada Chrystusa, że ta nadzieja jest wiecznie żywa, na stałe żywa. Ona nigdy nie umiera, nawet jako ostatnia. I czwarty wiersz powiada nam, że dlatego ona nie umiera, że mamy dziedzictwo. Dla nas w niebie zachowane, zdeponowane jest to dziedzictwo nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. Takie trzy wyrazy tu Piotr tych trzech wyrazów różnych używa. Nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. A więc coś, co nie jest z tego tworzenia, nie z prochu ziemi, nie z naszych rąk pochodzi. Coś, co nie jest skażone nami i tym wszystkim, co my produkujemy, a też coś, co nigdy nie przestanie kwitnąć, niezwiędłe. I ono jest dla nas w niebiesie zachowane, dlatego że tym naszym dziedzictwem jest nie coś, nie złote ulice w niebiesiech. Ludzie jak czytają Apokalipsę, to się cieszą, że będą mieć złote ulice. I po co nam te złote ulice, to ja już nie wiem do czego. Kiedyś Midas chciał mieć złoto i miał. Nawet w ustach zamiast chleba. I był nieszczęśliwy, bo wszędzie było złoto, czego się dotknął. Ale właśnie dla nas jest to dziedzictwo skupione w osobie, w Jezusie Chrystusie. I dla człowieka najcenniejszym jest drugi człowiek. Dla dziecka są najcenniejsi rodzice, ich czas, ich zainteresowanie. I tak dalej, i tak dalej. Człowiek człowiekowi jest potrzebny, jest najniezbędniejszy. I oczywiście, że nie możemy na to liczyć, bo jest różnie. Przeżywamy rozczarowania z tego powodu. Ale zjawił się Bóg jako Syn Człowieczy, jako człowiek i Chrystus Jezus tak się stał, tak się przybliżył, że jest dla nas najcenniejszy i dla nas przygotował w niebiesiech niezwiędłe dziedzictwo. I piąty werset jest bardzo ważny. Piąty werset, spójrzmy na niego. Mocą Bożą, którzy, a więc ci wybrani, powołani, odrodzeni, mocą Bożą są strzeżeni. Jesteście strzeżeni przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Już mamy i jeszcze nie mamy. To jest to napięcie, kochani, napięcie. Wszystko już mamy w Jezusie Chrystusie, ale jeszcze nie mamy. Gdy do arki weszła cała rodzina Noego i wszystkie zwierzęta, które zechciały pójść, to już byli uratowani i jeszcze nie. Aż wody nie opadły, aż arka nie osiadła i aż się drzwi nie otworzyły. A więc już byli uratowani, ale pływali po wodach. I to są ci właśnie rozproszeni wychodźcy, pielgrzymi. Już zbawieni jesteśmy przez wiarę. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Boży to dar. Gdzie to jest napisane? Efezjan. Który rozdział? Drugi, wiersz ósmy. Pamiętajmy. Wiarą jesteście, nie będziecie, jesteście zbawieni przez z łaski. Przez wiarę, z łaski. I to nie jest z was, to jest Boży dar. A więc już zbawieni, ale i jeszcze nie. To jest to rozproszeni, jak arka na wodach, które jeszcze nie opadły i się jeszcze nie objawiło to, co Bóg dla nich przygotował już po potopie. I stąd to zbawienie jest przygotowane do ujawnienia się, do odsłonięcia się, do ukazania się. Dlatego też i Nowy Testament, List do Hebrajczyków, mówi o zasłonie, zasłona. Nadzieja sięga, ta kotwica nasza sięga, zasłona, kotwica, znaczy nadzieja, kotwica sięga aż za zasłony. Jest zasłona, że już mamy, ale jeszcze nie. Jesteśmy tutaj, ale jeszcze nie tam, gdzie jest nasze właściwe miejsce. Jeszcze pielgrzymujemy, ale jeszcze musimy przejść przez zasłonę. I właśnie ono jest przygotowane, aby się odsłonić, objawić w czasie ostatecznym. I gdy Jezus przyjdzie, i my nie mówimy, kiedy przyjdzie, jak przyjdzie, nas to w ogóle nie interesuje, kiedy przyjdzie i jak przyjdzie. Wiemy, że przyjdzie niespodziewanie. Ale nas interesuje to, czy jestem w arce, czy jestem w Chrystusie Jezusie, czy jestem Jego oblubienicą, czy jestem odrodzony przez Niego, czy Duch Święty we mnie działa ku posłuszeństwu, czy kropi mnie krew Chrystusa. Apokalipsa mówi o praniu swoich szat. Błogosławieni, którzy piorą swoje duchowe szaty, swoje sumienie. I tu właśnie dzisiaj mamy. To nie jest pralnia, nie, to nie jest pralnia. To jest tylko taki moment, gdzie razem będziemy sobie wspominać, że Chrystus za nas umarł, a my jesteśmy ciałem Chrystusa. Tym jest Wieczerza Pańska, wspominaniem dzieła Chrystusa na Golgocie, na krzyżu, dzieła odkupienia, to, że za nas umarł. Wspominamy, ale to ma implikacje. To nam mówi, że ja muszę być obmywany krwią Chrystusa. Muszę się jednać z Bogiem i z ludźmi. I to jest wyzwanie dla każdego z nas. Jak ktoś to lekceważy, też i tam Paweł mówi, że będzie ponosił z tego tytułu konsekwencje. I znamy wszyscy 1 Koryntian, 11 rozdział. A więc zbawienie, ratunek już mamy, ale on się ujawni w swoim czasie. I gdy przyjdzie Jezus, o czym mówi nam apostoł Paweł w swoich listach, to ciała nasze będą przemienione, gdy będziemy tak na ziemi, jak jesteśmy. A jeśli będziemy już po drugiej stronie i ciała nasze będą w grobach, zostaną wzbudzone. I razem z Panem będziemy. I nas szczegóły żadne nie interesują. Nas interesuje to, by być w Jezusie Chrystusie. I stąd jest to wiara w zbawienie w Jezusie Chrystusie. I teraz spójrzmy na szósty werset. Weselicie się z tego. Czyż to nie jest powód do radości? Teraz pomyślałem sobie, że jak jakiś chłopiec jest tam w którejś klasie szkoły podstawowej i ma jakieś trudne zadanie matematyczne, oczywiście to się tak jemu wydaje, że jest trudne, jeszcze nie jest w liceum, jeszcze nie jest na studiach, więc i nie mógł tego pojąć przez tydzień, aż wreszcie kolega do niego przyszedł i mu to jakoś wytłumaczył tak jakoś z takiej strony, że nagle mu zaskoczyło. Ja myślę, że ten chłopiec ma wielką radość, bo już nie będzie musiał ślęczeć tempo, ślęczeć nad książkami, nad książką i się męczyć i nie pojmować, bo wreszcie pojął i wreszcie może pójść się bawić, będzie mógł robić coś innego, a nie tempo patrzeć w książkę i tak tkwić i tkwić, nic nie wiedząc. Nagle zaskoczył. Jaka radość? Czyż nie tak? Jaka radość, gdy odkryjemy coś, co nas dręczyło, męczyło, co było zagadką, znakiem zapytania i nagle znak zapytania się wyprostowuje, wykrzyknik. Tak jest. Już złapałem, już wiem. Jestem wolny od tej dręczącej mnie niepewności. I właśnie nawet radość z takiego odkrycia w kategoriach naszego myślenia, filozoficznych, że tak powiem, jakichkolwiek innych, jest radością wielką. Sam wiem, gdy ja się właśnie cieszę, że coś odkryłem, ale gdy się dowiemy, że nas czeka dziedzictwo i ono już jest tuż za zasłoną, tylko wejść i już jesteśmy tam, gdy się nam lekko ta zasłona odsłoni i my już je widzimy, kochani, czyż to jest radość ta taka, tylko żeśmy jakąś koncepcję załapali, że jakąś ideę żeśmy zrozumieli, czy to jest, gdy mamy fakt w ręce? Czytałem wczoraj, jak pewna kobieta nie wiedziała, że już od kilku tygodni, trwało to kilku miesięcy, jest posiadaczką 23 milionów dolarów. I nie wiedziała. I już się kończy ten okres, a to jest dość długi okres, kilkumiesięczny okres zgłaszania się. I właściciele tej loterii właściwie patrzą, że się to jest niespotykane, że nikt się nie zgłasza. Więc wykonali wielką pracę, żeby tę kobietę, żeby tę osobę jakoś namierzyć. Więc co zrobili? Teraz jest o wiele łatwiej. Wiedzieli, w którym punkcie to było i w której godzinie. Tam był monitoring. Więc też i zajrzeli do monitoringu. I tę kobietę zobaczyli, która zapłaciła i odchodziła z tym kuponem. Obraz jest zamazany, ale widać. I to upublicznili na własny koszt w prasie i w telewizji. W internecie, wszędzie to ukazali. Tak im zależało, żeby te pieniądze oddać. Normalnie poszłyby one na fundusz edukacyjny rządu federalnego. Ale na dobry cel by poszło. Ale chcieli jednak, jaką pracę wykonali. I córka tej kobiety zobaczyła, mówi, mamo, to chyba jesteś ty. Pokazała jej w internecie. Ona mówi, ja. No tak, chyba kupiłam. To był sklep monopolowy. W sklepie monopolowym kupiła. Tak, byłam wtedy. A gdzie to masz? Nie wiem. Wreszcie, zrozumcie, a już było bardzo krótko do upływu terminu. I wreszcie znalazły w schowku, w samochodzie, tam wiecie, taki jest schowek, na rękawiczki. I tam sobie spokojnie leżą. No, jaka to jest radość, prawda? Ktoś, kto był milionerem i o tym nie wiedział. Ktoś wykonał pracę, żeby mu to powiedzieć i żeby wreszcie można było dostarczyć tej osobie. A więc, kochani, weselimy się. Weselimy się. Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. może teraz ta kobieta miała spłatę kredytu i to, i to, i tamto, praca, wiecie, zwolnienia, to jest kwestia chwili. I nagle wszystko jej się skończyło, bo to zamazane zdjęcie odsłoniło jej kurtyny. I weszła, odebrała i wyszła już jako multimilionerka. A więc przeżywamy różnorakie doświadczenia i siódmy werset nam powiada, żeby nasza wiara została wypróbowana. I to jest ta myśl, która nam towarzyszyła zeszłej niedzieli, gdyśmy mówili o tych ziarnkach kawy, o jajku i o marchewce. Te trzy przedmioty były wypróbowywane we wrzątku. I każde inaczej reagowało. I właśnie ktoś, kto słuchał naszej rozmowy, gdyśmy sobie rozmawiali na ten temat, w tym tygodniu mi powiedział, ale że mało kto uwagę zwrócił, a być może nikt, na znaczenie tej przypowieści. A ta przypowieść głównie mówiła o kawie. Myśmy się skupili na cierpieniach marchewki, na cierpieniach jajka, na dobrych skutkach, jakie wywołuje cierpienie w jajku. Pamiętamy, brat Tadeusz to nam podkreślał. I to były rzeczy cenne i wartościowe. Ale właśnie ja wiedziałem, że będę dzisiaj miał kazanie nie z 5 rozdziału Piotra, ale z 1, gdzie było jakby wprowadzenie do 5 rozdziału. I właśnie on to mówi, gdy trzeba, zasmuceni. Gdy trzeba, zasmuceni. Tam w tym 5 rozdziale też było powiedziane coś, co ja troszkę podkreśliłem, ale nie za mocno. On sam was przysposobi. On sam. To nie przypadek, nie jakiś wrzątek, to ta matka tej córki, która miała nieszczęścia rozmaite. Ona te garki postawiła, nalała wody. Ona dopilnowała, żeby się wszystko odbyło przez 20 minut. Ona później to wszystko wyjęła i córce zademonstrowała. Ona wykonała całą pracę uświadomienia córce, jakie ma mieć podejście do spraw trudnych w swoim życiu. On sam, Bóg nasz wszechmogący, on sam was przysposobi. Gdy trzeba. On wie, kiedy trzeba, ile trzeba. On wszystko wie, gdy trzeba. Zasmuceni bywacie. Wyraz bywacie, znów chcę podkreślić. To jest od czasu do czasu. Czas był określony, 20 minut, nie więcej. Gdy gotujemy jajka i chcemy mieć na miękko, to ustawiamy 3 minuty, 3,5 minuty. A jeżeli to 5, wiemy, co osiągniemy poprzez te minuty. A więc bywacie. Bóg czuwa nad tym. Różnorodnymi. Znów piękny wyraz, pomyślcie. Różnorodne. To nie zawsze jest wrzątek. Czasem ten wrzątek może być nie tylko z wody, może być z innego jakiegoś płynu. I teraz nie chcę już chodzić w szczegóły i opisywać. Na przykład jako chłopiec patrzyłem, gdy w kuźni żelazo było obrabiane. Jakie to żelazo było, gdy leżało pod płotem? A co później z niego było, gdy nawet nie pomalowane, ale tak ładnie było potem ozdobą nad bramą mego sąsiada. Pamiętałem, jak wyglądało pordzewiałe tam, a jak to teraz wygląda. A jaką pracę wykonywał ten właśnie kowal i najczęściej to była praca połączona z żarem z koksu. Uderzenia młotem, wkładanie do wody. Jako chłopiec kilkuletni patrzyłem na to wszystko z otwartą buzią. A więc to są różnorodne doświadczenia. Żeby wasza wiara była doświadczona, wypróbowana. Gdy się modlimy, Ojcze nasz, to pamiętamy, brat Tadeusz nam uwagę zwrócił, żebyśmy się modlili dokładnie, jak jest tam w tekście oryginalnym. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. A tam dokładnie w oryginale jest i nie dopuść prób ponad nasze siły. ponad nasze siły. Nie dopuść prób ponad nasze siły. A więc, żeby Bóg nam dał tyle prób, doświadczeń, ile nam starczy sił. I też Piotr o tym pisze w rozdziale 5 i innych miejscach na ten temat. On pisze, że on ma o nas staranie, on wie dokładnie. I teraz wiersz 7 nam powiada, że ta nasza wiara wypróbowana ma się okazać. I właśnie ta zasłona, ten skutek, te jajka już ugotowane na talerzu, marchewka na talerzu i kawa w kubku, to ma się okazać cenniejsze niż złoto znikome w ogniu wypróbowane. Cenniejsze niż najcenniejsza rzecz na ziemi. Ku chwale, czci i sławie, gdy się ukaże Jezus Chrystus, a więc nasz oblubieniec. I kochani, dla nas, dla naszych dzieci, kto jest najlepszym prezentem? Czy nie mąż, żona, ojciec, matka? My sami dla siebie? A najlepszym prezentem dla Grzesia i Ani to kto jest? Co jest? Helenka, tak? Już Helenka. Jeszcze się nie objawiła, a już mówimy Helenka. A się jeszcze nie objawiła. Dopiero się w grudniu objawi. A my się już cieszymy, zobaczcie. I to jest właśnie cenniejsze niż zwykły prezent. Niż 1000 złotych, które byśmy dali. To jest cenniejsze. Ja sam, my sami. To dziecko. I musimy o tym myśleć. Bo potem ludzie żyją sobie i znamy to, nie będę opisywał, gdy dzieci bogatych rodziców wszystko mają i potem jest tato, ale nie miałem ciebie. A więc ku chwale, czci, sławie, gdy się ukaże Chrystus i powie: moja narzeczona, moja oblubienica. O, mój oblubieniec. Kochani, to jest właśnie najpiękniejsze. I stąd 8 werset nam mówi o czymś, o czym już żeśmy troszkę powiedzieli. Spójrzmy. Tego miłujecie. 1000 złotych się nie miłuje. Ale człowieka się miłuje. Miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego. I tam, tu się wiara często przejawia, przewija, zauważcie, jest 10 wiersz, osiągając cel naszej wiary. Wiara to pewność, zaufanie, oddanie się, zawierzenie. To mi się bardzo podoba ten wyraz polski, zawierzyć. Wiara, czyli zawierzyć. W Niego właśnie wierzycie, czy Jemu żeście zawierzyli. Choć Go nie widzicie, to się weselicie radością niewysłowioną i chwalebną. Skąd ta radość niewysłowiona i chwalebna? Skąd ona jest? Duch Święty właśnie w nas ją wywołuje. Tu w środku ona nas uzdrawia, ta radość. Nas uzdalnia, uskrzydla i sprawia, że naprawdę zdrowi jesteśmy, aż duch, dusza i ciało nasze są w pełni ogarnięte tym odrodzeniem i tą radością, bo Chrystus jest w nas, a my w Nim. I stąd się weselicie, osiągając cel waszej wiary, zbawienie. Zbawienie naszego człowieka wewnętrznego. Zewnętrzny niszczeje z dnia na dzień. I niszczeje. Co rano, gdy wstaję, to sobie myślę, mam już jeden dzień mniej tutaj, bliżej tam. Co rano tak myślę sobie. Co rano. Człowiek zewnętrzny niszczeje. I coraz trudniej, prawda? Kto stwierdza już? Po 40 zaczyna się już schodzenie w dół. Po 40. I w nas obumierają różnego rodzaju komórki i tak dalej, ale najpierwszy obumiera nasz system nerwowy. I to w takim tempie, że się nie zdoła odrodzić ta ilość, która obumarła, i jest ciągły deficyt. On się pogłębia. bo komórki obumierają i się odradzają, ale też i nie wszystkie i one w coraz mniejszym stopniu, aż nadchodzi taki moment, że następuje uwiąd starczy. Ładny wyraz, prawda? Uwiąd starczy. I właśnie system nerwowy po 40 też wam siada. Nam siada. I mnie siada. I stąd się nie dziwmy, że komuś nerwy puściły, mimo że jest odrodzony. Tak, ja się kiedyś dziwiłem, że ten brat po 70, a tak się na żonę swoją zdenerwował na parkingu. A teraz jestem przy 70, już się nie dziwię mu. Już wiem. Bo te komórki jakoś się nie chcą odrodzić w takiej ilości, jak potrzeba. No i cóż, ja poradzę. Także nie dziwcie się, że czasami też i moja twarz się zmieni i okaże się jakaś... No bo to już futerał, się psuje. A więc człowiek zewnętrzny niszczeje, ale człowiek wewnętrzny się odnawia. I zobaczcie, ja sam się sobie dziwię. Mam ciągle nowe pomysły. Mam ciągle nowe tematy. Teraz grzebię i siedzę nad... I to kilkanaście godzin dziennie teraz siedzę nad całkowicie nową dziedziną, nowym tematem, który przygotowuję jako nauczanie, głównie do internetu, ale wam dam w formie plików, a też i linku. I wiem, że ja to muszę zrobić, bo mnie na to stać. Bo wewnątrz cały czas jestem pełen dynamizmu. I stąd, kochani, osiągając cel wiary, zbawienie naszego wnętrza, ale na czym to polega? Że ono się wreszcie odsłoni. Że futerał wreszcie nam przestanie przeszkadzać. Że wreszcie będziemy tacy, jacy jesteśmy, pełni dynamizmu, pełni takiego zintegrowania tego, co wewnątrz, z tym, co na zewnątrz. Będziemy mieć ciała uwielbione, takie jak miał Chrystus po zmartwychwstaniu. Będziemy już w wieczności, nie na tej ziemi. Nie będą nas trzymać trzy wymiary. Będzie zupełnie inna rzeczywistość, rzeczywistość duchowa, ta rzeczywistość właściwa, bo ta, która tu jest, to jest rzeczywistość ta pielgrzymów rozproszonych, tych, którzy cały czas są tutaj. I stąd, kochani, chciałbym, żebyśmy teraz spędzili chwilę na rozmowie z Jezusem. Abyśmy się modlili. Abyśmy też i Bogu podziękowali za to, że w Chrystusie Jezusie dał nam arkę, abyśmy do niej mogli wejść. A w tej arce jest wspaniale dlatego, że jest ciasno. Siłą rzeczy jest ciasno. Ale ta ciasnota sprawia, że jest ciepło. Że blisko siebie jesteśmy. Że tęsknimy za sobą. Ledwie wyjdziemy w poniedziałek z grupy domowej, a Ania już pisze na Facebooku: stęskniłam się za wami. A ledwie wyszła godzinę temu po dwóch godzinach spotkania na grupie domowej. Pomyślcie sobie. Więc tak nam właśnie tej ciasnoty brakuje. A tam w niebiesie nie będzie ciasnoty, nie, bo nie będzie jej potrzeba. Tam jest wiele mieszkania, tam jest szeroko, tam też jest i wszystko zupełnie inaczej, dlatego że wszystko będzie takie, jak ma być.